Chciałbym gospodarz tego miejsca bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie, które Państwo przyjęliście i zarazem powiedzieć, dlaczego to zaproszenie zostało skierowane. No, przede wszystkim dlatego, że na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego wiele się dzieje, wiele dobrego się dzieje. Z obszarów oczywiście nauki, ale to, co dla mnie jest ważne, to przede wszystkim wiele dobrego się dzieje ze względu na to, co jest ważne dla społeczeństwa, tak? Dla budowania także i gospodarki. Chcielibyśmy bardziej upowszechnić te działania, które podejmujemy. One związane są i z rozwojem obszaru edukacyjnego, zresztą łatwo się zorientować, chociażby po propozycjach, które będziemy wysuwać, jeśli chodzi o studia dualne, czyli studia, które chcemy realizować, będziemy aplikować, obecnie są przygotowane z firmami, to dużymi firmami. Czyli wprowadzamy praktyków w obszar szkolnictwa wyższego po to, żeby nasi absolwenci po prostu byli bardzo użyteczni na rynku, prawda? Ale też, jeżeli mówimy o Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wiele się dzieje, jeśli chodzi o rozbudowanie całej logistyki czy infrastruktury, która jest niezbędna do tego, by badania prowadzić i by wdrażać je do gospodarki. Wiele z inicjatyw, które zostały już zakończone, chociażby budowa centrum laboratoryjnego, mamy prawie 50 laboratoriów, bardzo nowoczesnych, przeznaczonych z myślą o chemii, fizyce, biologii, ale też w ramach budowy tych laboratoriów znacząco wzbogaciliśmy laboratoria, które są bardzo ważne dla badań empirycznych prowadzonych przez naszych socjologów. Chociażby ta inicjatywa zakończona z dużym sukcesem, który można zobaczyć gdzieś, znaczy my o tym wiemy, prawda, została wśród nas, wśród instytucji, osób najbliżej z nami współpracujących, natomiast nie została rozpowszechniona. Ponieważ przed nami nie tylko, przed nami dużo tego, co jest ważne dla Polski, dla Europy, dla budowania uniwersytetu nowoczesnego, ale również świadomego swojej tradycji, dlatego zdecydowaliśmy się na zaproszenie Państwa, nie tylko na dzisiaj, ale chcielibyśmy przynajmniej raz na kwartał, żeby za dużo czasu też Państwu nie zabierać, prawda? Ale przynajmniej raz na kwartał, żebyśmy się mogli spotykać i wzajemnie, znaczy żebyśmy mogli dać informacje Państwu, ale też od Państwa otrzymać pewne pytania, na które chcielibyśmy odpowiedzieć. Wzajemnie niejako dokonywać tej wymiany dla nas ważnej, dotyczącej, skupionej na informacji, którą chcielibyśmy innym podać, aby mogli skorzystać z tego zaplecza, które konsekwentnie budujemy. Szanowni Państwo, jesteśmy uniwersytetem młodym, jak Państwo wiecie. Tę młodość nam przypomniał albo wypomniał nawet dzisiaj święty, ale wówczas urzędujący papież Jan Paweł II. Na Watykanie, bardzo ważną dla nas uroczystość, mianowicie przyjęcia doktoratu honoris causa. Na naszej uczelni było to ogromne wyróżnienie, dlatego że byliśmy uczelnią i jesteśmy uczelnią młodą. Papież zechciał przyjąć doktorat, ale równocześnie nie tylko sama uroczystość była wyróżnieniem, ale też bardzo znaczące były słowa, które do nas wypowiedział i powiedział o tej młodości uniwersytetu. Charakteryzując tę młodość, wskazał, że młodości przynależy dynamika, prawda? Oczywiście czasami powinno być z boku doświadczenie, które troszkę nawet zahamuje tę dynamikę, ale to, co młode, kojarzy się z dynamiką, prawda? Te słowa wpisują się w to, co w Uniwersytecie robimy od paru lat. Parę lat temu, czy kilka, pięć lat temu zdecydowaliśmy się na bardzo odważny krok reformy Uniwersytetu, wewnętrznej reformy w obrębie prawa, które obowiązywało i obowiązuje, czyli tych uwarunkowań prawnych, formalnych, które mamy do dyspozycji, ale równocześnie świadomi byliśmy tego, że mamy potencjał, który chcielibyśmy wykorzystać. Pani Kasia wspomniała o liczbie grantów, prawda, która znacząco wzrosła. To są granty naukowe. Z paru grantów, dosłownie paru grantów, które mieliśmy w 2012 roku, ten rok, rok akademicki 2017, niedawno robiłem takie podsumowanie dla kraju, zakończyliśmy kilkudziesięcioma grantami, no prawie setką grantów, prawda, naukowych. Oczywiście realizowane są również inne granty. Co to oznacza, że w tym uniwersytecie tkwił ogromny potencjał, który udało się wyzwolić, prawda? I to właściwie w każdym z wydziałów. Teraz odniosę się do pytania Pana bezpośrednio. Uważałem, że ten wstęp jest bardzo ważny, dlatego że to pytanie, które Pan zadał, dotyczy jakby nowego spojrzenia na funkcjonowanie uniwersytetu, prawda? Bardzo nam zależało, mi osobiście, na zbudowaniu pewnych filarów, na których będzie funkcjonował uniwersytet w dobrym tego słowa znaczeniu, uniwersytet nowoczesny, czy oparty na wartościach, ale nowoczesny w formie kształcenia, prawda, w dydaktyce, w formie, w otwartości na współpracę z innymi, także z podmiotami zagranicznymi. Jednym z pionów takich, czy można powiedzieć filarów tej odnowy naszej, to był właśnie pion naukowy, czyli wydobycie potencjału naukowego, co się przełożyło na aplikowanie grantów i uzyskanie tych grantów. A co przy tym idzie? Oczywiście współpraca z innymi podmiotami, prawda? Z uczelniami, także z uczelniami z poza Polski. Ale drugi taki element, czy filar, na którym zbudowaliśmy odnowę Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, to współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W ostatnich 5 latach podpisaliśmy bardzo dużo umów z różnymi firmami, także z dużymi, także ze spółkami Skarbu Państwa. W wywiadzie dla Kaj o tym mówiłem, że mamy z KGHM Polska Miedź chociażby umowę, mamy również z grupą Azoty. No, to są spółki Skarbu Państwa, jak wiemy, ale na przykładu je przywołałem, prawda? Natomiast mamy też podpisane umowy z dużymi firmami niepaństwowymi, no takimi chociażby jak ostatnio, jak Komarch, czy ostatnio firma, z którą nie tylko rozmawiamy o współpracy, ale właściwie ją tworzymy, to firma Asseco. Oczywiście tych firm jest wiele więcej i mam nadzieję, że jeżeli w wywiadzie pojawią się tylko te dwie nazwy, inni prezesi się nie obrażą na nas. A jeśli trochę, to będzie okazja, żeby ich do nas zaprosić i zapytać o tę współpracę z nami. Na czym ta współpraca nasza polega? Znaczy, co nam zależy, co leży nam na sercu, jeśli chodzi o tę współpracę? Nie tylko na sercu, ale i w głowie. Mianowicie chodzi o to, żeby przede wszystkim stworzyć relację naukową z gospodarką, prawda? Badawczo. Więc to nie są puste umowy, to nie jest tylko papier, który jest podpisany, ale za tym papierem, za listem intencyjnym, za umową idzie agenda badawcza, która wyznacza nam, etapuje nam współpracę z daną firmą, która określa nam obszary, w których staramy się właśnie, nie tylko staramy się, pokazujemy nasz potencjał, nieraz bardzo zaskakujący, na przykład wiele podmiotów, które chciały wejść we współpracę z nami w pierwszej rozmowie, no dziwiło się na przykład, że jesteśmy silni w technologii 3D. I to nie chodzi tylko o to, że mamy kopiarki 3D, skanery 3D, ale chodzi o to, że mamy specjalistów i mamy sprzęt, który pozwala nam robić obliczenia, które są po prostu robione w technologii 3D. Prawda? Więc reformując uniwersytet, zbierając to, co powinno być pozbierane w każdym z uniwersytetów, staraliśmy się wydobyć te elementy, które są ważne na dzisiaj i na jutro. Nie powtarzać czegoś, co już było. Dlatego właśnie wśród wielu obszarów zainteresowaliśmy się IT. Między innymi, no też myślę, że za słabo wybrzmiało w mediach, otworzenie Centrum Technologii Informacyjnych, Nauk Humanistycznych i Społecznych. To był pomysł, który rodził się w tym uniwersytecie, we współpracy oczywiście z pracownikami, naukowcami innych placówek naukowych w Warszawie i w Polsce, ale byliśmy inicjatorami tego pomysłu, prawda? Łącząc w tym pomyśle nowe technologie, czyli to, co jest na dzisiaj i to, co jest w przyszłości ważne, z naukami, w których bardzo silni jesteśmy jako uniwersytet, czyli z humanistyką i naukami społecznymi. Ktoś powiedział, że to jest łączenie wody z ogniem, ale dzięki nowym technologiom udało się, prawda, to połączenie osiągnąć. Korzystamy z tego laboratorium, znaczy korzystamy z tego centrum. To centrum stało się kartą, w cudzysłowie, kartą przetargową dla pozyskania potężnego grantu, bo prawie 80-milionowego, jeżeli wkład własny wliczymy, dla zbudowania multidyscyplinarnego centrum, czyli no parku naukowo-technologicznego skoncentrowanego wokół IT. To jest, będzie nasz trzeci kampus. Dla nas bardzo ważne, dlatego że w tym kampusie spotyka się nauka, gospodarka. Nie będzie dydaktyki, natomiast będą badania naukowe. I oczywiście wyniki tych badań będą wdrażane do gospodarki. Jak Państwo widzicie, nie tylko nawiązujemy do tego, co jest w nowej ustawie, ale tak jak w jednej z rozmów z panem premierem Jarosławem Gowinem mówiłem, panie premierze, my nie tylko akceptujemy zmiany, ale my do nich się po prostu przygotowywaliśmy, nie wiedząc, że będą zmiany. Dlaczego? No bo to jest potrzebne po prostu dla nauki polskiej, europejskiej, światowej. To jest potrzebne po prostu dla uniwersytetu, który ma być uniwersytetem nowoczesnym. Ponieważ mieliśmy już jakieś doświadczenie i poszerzaliśmy to doświadczenie z prac w Centrum Technologii Informacyjnej dla Nauk Humanistycznych i Społecznych, zastartowaliśmy z firmami, kilkoma firmami, które przystąpiły do tego projektu, o duży projekt właśnie w ramach kontraktu terytorialnego, który pozwala nam pokazać, że jesteśmy nie tylko, że chcemy być, jesteśmy uniwersytetem szerokoprofilowym, co jest ważne właściwie dla każdego kierunku, dla każdego wydziału, który jest na tym uniwersytecie, ponieważ dany kierunek może korzystać z tych osiągnięć, które widzimy na innym wydziale czy na innym kierunku. Studia dualne świetnie nam się wpisują we współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Bardzo mi zależy na tym, żeby inwestować w naukę, ale równocześnie zaoszczędzać na tej nauce, czyli żeby nie eksperymentować w nauce. Często te eksperymenty są eksperymentami po prostu na żywym ciele. To są na młodych ludziach, ale nie tylko. Często za tym eksperymentem idą duże pieniądze, natomiast angażując doświadczenie, które przychodzi z, no tak jak w naszym przypadku, jeśli chodzi o studia dualne z ASECO, chcemy zrobić właśnie informatykę drugiego stopnia, przygotowując bezpośrednio pod rynek naszych absolwentów, angażujemy po prostu doświadczenie tej firmy, to jest doświadczenie międzynarodowe. My nie musimy się uczyć już czegoś, prawda? My odchodzimy tylko od teorii, która owszem jest ważna, jeżeli wykładający ma giętkość języka, nawet ciekawa, natomiast potrzeba w pewnych obszarach, zwłaszcza w pewnych obszarach także informatycznych, praktyków, prawda? Ale co ciekawe, my nie chcemy obciążać też firmy na zasadzie zapłaćcie nam za te studia, czy partycypujcie finansowo. My wspólnie z tą firmą, co dla mnie jako rektora reprezentującego świat nauki jest ważne, aplikujemy o środki, które właśnie są na stworzenie tego typu studiów, prawda? Czyli, jeżeli się nie mylę, źródłem finansowania takich studiów jest Power, prawda? Konkurs chyba do marca otwarty, ale nie pamiętam dokładnie. No, w każdym bądź razie pamiętam, że już pracujemy nad projektem, który wspólnie z firmą otworzymy. Dlaczego to dla nas też jest ważne? Dla nas ważny jest nie tylko nasz brand. Ważne jest, czym ten brand nasz jest podparty. Więc powiem z wielką pokorą, że i uniżeniem, i z wdzięcznością dla tych, którzy chcą tym swoim brandem podeprzeć nasz brand i jeszcze bardziej go zbudować, ale równocześnie no, stworzyć wspólnie warsztat, który będzie może nawet w jakimś mierze unikatowym warsztatem, prawda, jeśli chodzi o jakość kształcenia i wykorzystanie potencjału. W pewnym sensie taki rodzaj studiów dualnych już z ZUS-em stworzyliśmy, z Zakładem Ubezpieczeń Społecznym. W pewnym sensie dlaczego? Dlatego, że tylko niektóre wykłady są prowadzone, prawda, zajęcia przez ekspertów ZUS-u, ale proszę zauważyć, że już do tych zajęć przypisujemy punkty ECTS, czyli włączyliśmy ich w siatkę godzin. Co uczelnia na tym zyskuje? Specjalistów wysokiej klasy, praktyków. Co uczelnia na tym zyskuje? No po prostu obniża koszty funkcjonowania. Nie zatrudniamy osób, Państwo wiecie dokładnie, że najwyższe są koszty osobowe, nie zatrudniamy kolejnych osób, które na pewno etat są nam niepotrzebne. Potrzebne nam są po prostu na pewnym etapie funkcjonowania danego programu i te osoby na rynku są. Ważne, żeby ich pozyskać i tak ich pozyskujemy. Kolejne studia dualne, które chcemy otworzyć, to z Exatelem. Chcemy otworzyć pierwsze w Polsce studia, chociaż jak Państwo o tym napiszą, to nie wiem, czy będą już pierwsze, w zakresie cyberbezpieczeństwa. Dlaczego cyberbezpieczeństwo? No, jak Państwo prześledzicie media, UKSW wpisało się w cyberbezpieczeństwo poprzez podpisanie umowy z Oxfordem. Ta umowa, no, ciągle przyglądamy się jej z jednej strony, z drugiej strony, no właściwie mamy już przygotowany program i tak dalej. No, mamy nadzieję, że zyskamy pieniądze na jej realizację. Dla Polski byłoby to bardzo ważne, dlatego że, proszę Państwa, wraz mamy nadzieję, zresztą o tym, żeśmy rozmawiali, że wraz z realizacją tej umowy z Oxfordem będzie nie tylko zbudowane Akademickie Centrum Kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa, drugie w świecie po Oxfordzie, ale również będziemy wspólnie prowadzić studia MBA, których w Polsce żadna uczelnia nie ma, jeśli chodzi o współpracę z Oxfordem. No, przynajmniej nic mi nie wiadomo, żeby jakaś uczelnia miała MBA z Oxfordem. No i wspólne studia doktoranckie w zakresie nowych technologii, prawda? Z wydawaniem no, jednego dyplomu. Więc jak Państwo widzicie, to, o czym myślimy, no, wpisuje się nie tylko w oczekiwania, ale też w propozycje zmian, które muszą wejść, by nadążyć za tym, co po prostu na świecie jest, albo dorównać nawet te.
Może najpierw do rektora, przepraszam bardzo, Interwizja Warszawa. Panie rektorze, bardzo proszę o powiedzenie, co się dzieje z listem intencyjnym, który był podpisywany, podczas którym przebywał też minister Radziwiłł. Podpisaliście list intencyjny między MON-em, wojskiem, a wami. Miała powstać Wydział Medycyny.
Najkrócej odpowiadając, dzieje się dobrze, bo list został podpisany, proszę Państwa, i pewien rodzaj zobowiązań, jakie na siebie nałożyliśmy, został zrealizowany, prawda? Ja chcę powiedzieć przy okazji, że nie tylko z WIM-em podpisaliśmy, nie tylko z Wojskowym Instytutem Medycznym umowę o list intencyjny o współpracy, chociaż ten list jest dla nas szczególnej wagi, dlatego że widzimy w WIM-ie instytut, który no, nie tyle inicjuje, ale taki współzałożycielski tego, co chcielibyśmy, żeby jak najszybciej u nas było, czyli Wydziału Medycznego, a chciałbym pójść dalej, Collegium Medicum kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nie tylko chodzi o nazwę, ale chodzi przede wszystkim o ważność tej instytucji i tego, co byśmy w niej chcieli zawrzeć. Chodzi o to, że chcemy dać, nie tylko chcemy dać, ale od samego początku przy naszych pracach, pani profesor Domacka o tym więcej powie, wiele uwagi poświęciliśmy, żeby zapewnić jakość, najwyższą jakość, światową jakość, i mówię to z pewną odpowiedzialnością, że dołożyliśmy wszelkich starań, żeby zapewnić światową jakość tego, co zafunkcjonowałoby u nas jako Collegium Medicum kardynała Stefana Wyszyńskiego. List został podpisany po to, żebyśmy mogli z Wimem, żebyśmy mogli rozpocząć pracę, ale oczywiście zostały podpisane listy i ze szpitalem przy Wołoskiej, czyli szpitalem MSWiA, z którym też będziemy współpracować i współpracujemy, współpracowaliśmy, o czym za chwilę, podpisaliśmy umowę z ANIN-em. Dla nas, zwłaszcza wśród tych wymienionych, dwie jednostki są ważne, czyli WIM jako jednostka współzałożycielska Collegium Medicum w Uniwersytecie, czyli taka, z której najwięcej wzięliśmy klinik, najwięcej wzięliśmy koordynatorów, prawda, do zajęć, ale też jednostka, która ma kategorię A. Ale też ważna jest jednostka dla nas, tutaj wymieniona, to jest ANIN, która ma kategorię A+. Podpisaliśmy list intencyjny z Instytutem Matki i Dziecka, także współpracę z Narodowym Instytutem Leków, także widzimy współpracę z wieloma innymi ośrodkami, o których może pani profesor powiedziała, żebym państwa nie zagadał. Natomiast ktoś może zapytać państwa, dlaczego aż tak szeroka gama, jak państwo widzicie, instytucji o wielkim znaczeniu, ogromnym doświadczeniu medycznym i znanych nie tylko w Polsce, ale poza jej granicami. Dlaczego aż tak szeroko poszliśmy? To pytanie się pojawiło również wewnątrz uniwersytetu. Dlaczego rektor nie zawarł umowy tylko z WIM-em? Dlatego, proszę państwa, że postawiliśmy sobie bardzo wyostrzone kryteria, gdy chodzi o jakość i tworzenia, i funkcjonowania Collegium Medicum, a konkretnie kierunku lekarskiego. Jednym z kryterium było kryterium wieku. Drugie z kryterium jakość publikacji, czyli możliwie najwyższy impact factor. Trzecie z kryterium to oczywiście znaczenie danej osoby w środowisku, prawda, jak w środowisku medycznym. I czwarte kryterium, które pojawiło się, to jest po prostu związanie danej osoby z naszą instytucją, konkretnie z Collegium Medicum, prawda. Dlaczego te kryteria są ważne? Dlatego, że w mojej opinii one są podstawowe do tego, by zbudować w nowej jednostce administracyjnej, nazwijmy ją Collegium Medicum kardynała Stefana Wyszyńskiego, zbudować bardzo silne zaplecze akademickie dla kierunku. Nie tylko stworzyć kierunek, który będzie kształcił, który nawet ma dobrą bazę kliniczną, ale kierunek na wydziale, który będzie bardzo silny akademicko, prawda, naukowo. No oczywiście do tych kryteriów czterech, które dopowiedziałem, zostało dodane jeszcze jedno, to jest kryterium, proszę państwa, wymiany współpracy międzynarodowej. Nam na współpracy bardzo zależy. Wiele osób nawet nie wierzyło, ze świata medycznego również, że my, zaczynając pracę nad programem, nad przygotowaniem programu studiów, pierwsze kroki w osobie rektora zostały skierowane do rektora Uniwersytetu Sacro Cuore w Mediolanie, który ma wydział medyczny w Rzymie, znany nam wszystkim pod nazwą Gemelli. Dlaczego mi na tym zależało? Po pierwsze dlatego, że jesteśmy, jeśli chodzi o ducha, który jest wewnątrz bliźniaczy. Po drugie dlatego, że Gemelli jest bardzo dobrze odbierane w świecie. Ma wiele bardzo silnych powiązań naukowych z wieloma klinikami właśnie, nie tylko europejskimi, ale także i ze Stanami Zjednoczonymi. Zależało mi, żeby jak najszybciej wciągnąć kogoś, akurat mieliśmy szczęście, że została wydelegowana do tej współpracy pani profesor Federica Wolf, żeby wciągnąć kogoś do komitetu sterującego, który czuwał nad przygotowaniem dokumentacji, żeby ktoś, mówiąc kolokwialnie, okiem rzucał na to, co chcemy robić, żeby się podzielił doświadczeniem, jeśli chodzi o chociażby metodykę czy metodologię nie tylko przygotowania dokumentów, ale później prowadzenia zajęć, by uniknąć pewnych błędów, a może inaczej, żeby nawiązać w sposobie nauczania i komunikacji ze światem do standardów, które dzisiaj zaczynają obowiązywać w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Przedwczoraj miałem spotkanie z przedstawicielami University of Florida, gdzie nie tylko są zainteresowani współpracą z nami, mamy zresztą jakiś list podpisany intencyjny również i z nimi. Mówiliśmy po prostu, słyszałem piękne opinie o tym, co żeśmy zrobili, bo nawiązujemy sposobem podejścia do kształcenia nowych lekarzy, nie chcę powiedzieć młodych, ale nowych lekarzy, nawiązaliśmy do tych standardów światowych po prostu. Ale to też, co jest ważne, czerpiąc doświadczenia Gemelli, chcemy w kształceniu młodego człowieka włączyć wiele elementów szeroko pojętego świata humanistyki. Na czym to polega, proszę Państwa? Może to jest bardzo proste to, co powiem, ale równocześnie bardzo głębokie. Chyba tego nam brakuje w ogóle dzisiaj w życiu bardzo często. Odniosę się do inauguracji, w której uczestniczyłem w Gemelli. Inauguracji, podczas której oczywiście był rektor, dziekan, premier Włoch, pani minister zdrowia. I w wielu wypowiedziach przewijała się, jak refren, przewijało się słowo miłość. Pamiętam przemówienie z jednego z występujących. Był to albo rektor, albo dziekan, ale pamiętam treść tego przemówienia, prawda, który mówił mniej więcej tak. Jesteśmy znani ze względu na poziom kształcenia. Jesteśmy znani, jeśli chodzi o badania naukowe. Ale to wszystko podporządkowane jest jednej sprawie, miłości. Miłości do człowieka, do którego będziecie szli. I badania naukowe, i punkty, które zdobywacie w nauce, podporządkowane są jednemu hasłu i rzeczywistości. Miłości macie, i tu skierował się zwłaszcza do studentów pierwszego roku, macie właśnie kształtować się przede wszystkim w miłości. Dlatego, drodzy Państwo, jeżeli udacie się do Gemelli, zauważycie bez problemu, że prawie w centrum tej kliniki jest kościół. To nie o to chodzi, że na siłę się kogoś do kościoła pcha, wpycha, prawda? Chodzi o to, żeby osoba, która się kształci, miała możliwość przemyślenia sobie tego, co związane jest właśnie ze służbą drugiemu człowiekowi, a nie ma służby, jeżeli nie ma miłości, prawda? Bo jeżeli bez miłości jest służba, no to wchodzi po prostu pieniądz. Kupuje się usługę. Jak się kupuje usługę, łatwo później przejść w obszar komunikacji, no, jednostki chorobowej, prawda? Obsługujemy jednostkę chorobową, nie idziemy do człowieka. W tym kształceniu, które tutaj być, znaczy ja nie oceniam, proszę Państwa, kształcenia, które jest, bo ja się dzisiaj po prostu badań nie robiłem, się na tym nie znam. Opieram się po prostu na tym, co ja chciałbym, żeby było. Co wpisane jest w ten uniwersytet, który kształci między innymi misjonarzy. Oczywiście w małym zakresie, ale w ścisłej współpracy z Byszewską, gdzie jest centrum formacji misyjnej. Tu odbywa się wiele konferencji misyjnych. Znaczy jakby w krwiobiegu naszego uniwersytetu jest coś, co nazywamy misją, coś, co nazywamy służbą, coś, co właśnie wpisuje się w miłość. I kształcąc te młode pokolenia, nowe pokolenia lekarzy, jak najbardziej dbając o jakość kształcenia, chcielibyśmy wytworzyć pewną atmosferę, gdzie ta osoba po prostu by również doświadczała właśnie tego, co nazywamy właśnie powołaniem do służby wynikającym z miłości. Więc listy, które podpisaliśmy z WIM-em również zaowocowały tym, że mamy przygotowany program. Ten program został poddany już pewnej recenzji, ocenie, między innymi przez klinikę Gemelli. Bardzo mi zależało na ocenie, która zostanie wydana przez ten Wydział Medyczny, tego, co zrobiliśmy. Ten nasz program został dany pod ocenę z niektórych uniwersytetów, dobrych uniwersytetów medycznych w Polsce. Jeden z rektorów tego uniwersytetu, nie zdradzę kto, proszę nie pytać, najpierw dokument musi przyjść, właśnie przyjechał się z recenzją naszego programu, więc proszę zauważyć, że tworzymy Wydział Medyczny nie kryjąc tego i nie przesądzając dzisiaj, czy on będzie otwarty 1 października 2018 roku. Bardzo chciałbym, bo w ten sposób chciałbym, żeby po prostu złożyć hołd tym, którzy oddali życie za niepodległość, żeby złożyć hołd kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, który też walczył o niepodległość w swoim czasie, prawda, w czasie też bardzo trudnym. Więc chcielibyśmy oprócz innych inicjatyw, które mamy, wpisać właśnie w te stulecie odzyskania niepodległości Wydział Medyczny, który będzie w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uniwersytecie Państwowym, ale o charakterze i korzeniach katolickich.